Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku mojego programu Konkretnie o marketingu. I dzisiaj konkretnie porozmawiamy sobie o marce osobistej. Jest to termin, którego osobiście nie bardzo lubię. Wolę określenie reputacja. Natomiast przyjęło się mówić o marce osobistej. Wiemy nie od dziś, że pomaga ona w biznesie. I wiemy też, że należałoby regularnie publikować i tworzyć treści, żeby tę swoją własną markę, a dzięki niej markę swojej firmy, budować. Sęk w tym, że większość ludzi, która próbuje się wziąć za barę z tym tematem, ma dwa problemy. Pierwszy, wynikający prawdopodobnie ze skromności. Nie jest przekonana, czy jest wystarczająco dużym ekspertem, żeby dzielić się swoją wiedzą. A drugi, jeżeli już ten pierwszy problem w sobie przewalczy, to trochę nie wiadomo, o czym i w jaki sposób pisać. I właśnie odpowiedzią na oba te problemy zajmiemy się w tym odcinku. Zaczynajmy! Jak powiedziałem we wstępie, problemem numer jeden, który większość ludzi ma, kiedy chodzi o budowanie marki osobistej, jakkolwiek szumnie by to nie brzmiało, jest kwestia poczucia, że nie jest się wystarczająco dużym ekspertem, żeby móc zabierać zdanie w jakimś temacie. I doskonale to rozumiem. Też kiedyś miałem dokładnie ten sam problem, kiedy te 10-11 lat temu zaczynałem publikować treści na tematy marketingowe w sieci. Sam byłem wówczas szeregowym specjalistą, pracownikiem w agencji reklamowej i gdzie mi tam do różnego rodzaju tuzów biznesu, którzy startowali i mówili o czymkolwiek przede mną. Natomiast pamiętaj, żeby uczyć innych, bądź żeby też nie używać tak ważnych i wielkich słów, żeby opowiadać albo starać się dzielić wiedzą na jakiś temat, nie musisz być ekspertem, takim, który posiadał ostateczną wiedzę na jakiś temat, bo takiej wiedzy nawet nie ma. Musisz być po prostu i tylko kilka kroków przed tymi, którzy będą Cię śledzić. Ponieważ nie dzielisz się wyłącznie ekspertyzą. Dzielisz się swoją perspektywą i doświadczeniem. A to jest kwestią indywidualną. I Twoje doświadczenie w jakimś konkretnym jednostkowym temacie może być dla wielu ludzi po prostu bardzo cenne. Poza tym można byłoby też powiedzieć, że szczerze mówiąc, ludzie niekoniecznie chcą uczyć się wyłącznie od ekspertów. Ekspert to osoba, która jest wiele, wiele długości przed nami. I dzieląc się jakąś swoją wiedzą, bardzo często ona również może mieć problemy. Na przykład mówić o czymś, albo nie mówić o czymś, co z jej perspektywy jest już za proste, bądź mówić tylko o problemach, które przynależą na przykład do biznesu, jeżeli mówilibyśmy o biznesie, w dużo większej skali niż osób, które są dopiero na przykład na początku tej drogi. Natomiast ty, będąc osobą na przykład kilka kroków przed swoją grupą docelową albo na tym samym poziomie, możesz być dla tych odbiorców po prostu ciekawszy. Z jednej strony jesteś bardziej osiągalny, bliższy ich perspektywie, masz prawdopodobnie te same problemy czy nawet te same przemyślenia w zakresie tych problemów i jesteś też, jakby to można było powiedzieć, osiągalny. Łatwo wyobrazić sobie siebie w takiej pozycji jak ty za jakiś czas. Podczas gdy jeżeli mowa o ekspercie, który ma 20 więcej lat doświadczenia niż my, to trochę trudniej się z kimś takim utożsamić. Pamiętaj więc, nie musisz być ekspertem, dzielisz się swoją perspektywą, swoim osobistym doświadczeniem i filtrując to, o czym piszesz, czy tematy, które chcesz poruszać właśnie przez swoje doświadczenie i swoją perspektywę, stajesz się ciekawy dla grupy odbiorców twoich treści, którą sobie wyznaczasz bądź którą chcesz przyciągnąć. I zakładając, że udało Ci się, albo masz już za sobą przewalczenie właśnie tego wewnętrznego problemu, tej blokady, żeby o czymś pisać, możemy przejść do kwestii numer dwa, która wynika z tej pierwszej. Że jeżeli już uważam, że mogę o czymś napisać, to o czym powinienem napisać? I mój problem z większością treści tworzonych przez ludzi chcących budować markę osobistą, czy po prostu dzielić się jakimiś treściami w internecie, jest to, że tematy, które poruszają, są tematami na całe książki, a czasami nawet wielotomowe publikacje, a ktoś robi z nich pojedyncze wpisy w mediach społecznościowych. Przykład? Niech to będzie właściciel firmy zajmującej się projektowaniem stron internetowych, który będzie publikował wpis na Facebooku, czy nawet wpis na blogu, typu jak stworzyć dobrą stronę internetową. Teoretycznie temat jak najbardziej ważki, no bo faktycznie dobra strona internetowa w biznesie jest nie do pogardzenia, szczególnie w dzisiejszych czasach. Sęk jednak w tym, że ten temat jest tak ogólny, że bardzo ciężko zobaczyć w nim coś dla siebie. Jeżeli jestem firmą produkującą bramy garażowe, to czy ten temat będzie dla mnie? A jeżeli jestem firmą czy małym zakładem fryzjerskim, czy to będzie dla mnie? Zakładając, że podstawowy temat brzmi, jak stworzyć dobrą stronę internetową, obie te grupy docelowe mogłyby odpowiedzieć, że tak. Tymczasem jesteśmy już na tym etapie rozwoju internetu, że coraz większa publika szuka treści dostosowanych do swojego segmentu. I zupełnie inną responsywnością będą się cieszyły treści typu jak zaprojektować dobrą stronę internetową dla firmy produkującej artykuły budowlane. Szczególnie jeżeli po pierwsze ty działasz w tej branży i na przykład chcesz dotrzeć do innych osób z tej branży. Więc pierwszym ze sposobów na stworzenie czy uczynienie swoich treści ciekawszymi jest po prostu odpowiednia segmentacja i dostosowanie ich do jakiegoś fragmentu rynku czy konkretnej grupy docelowej, z którą chcesz się poprzez swoje profile komunikować. Drugą sprawą zaś są te osobiste wtręty i perspektywa własnego doświadczenia, o której mówiliśmy. Więc żeby nadać temu jakieś ramy, to powiedziałbym w ten sposób, że za każdym razem, kiedy myślisz o jakimś konkretnym temacie, czy szukasz tematów, powinieneś zadać sobie dwa pytania. Pytanie numer jeden brzmi, czego na ten temat nauczyłem się albo czego doświadczyłem w ostatnich miesiącach? I drugie pytanie, do jakiego konkretnego segmentu klientów chcę na ten temat mówić? Z kim chcę rozmawiać, kto ma te treści oglądać? I choć te dwa pytania wydają się bardzo proste, to jak to zwykle z pytaniami biznesowymi bywa, proste pytania, skomplikowane odpowiedzi albo trudna droga dochodzenia do odpowiedzi i jednocześnie od tych prostych rzeczy możemy odbić się wystarczająco daleko, żeby taki proces tworzenia treści skutecznie przeprowadzić. Zacznijmy więc od pytania numer jeden. Dlaczego pytanie numer jeden jest tak bardzo twórcze? Przypomnijmy, czego doświadczyłem w tym temacie albo czego nauczyłem się o danym temacie w kilku ostatnich miesiącach. Ponieważ zmusza nas takie postawione pytanie do autorefleksji i z góry nakierowuje nas na to, że będziemy dzielić się nie ogólnymi, powszechnie znanymi prawidłami, takimi, które ktoś może wyczytać w 10, 20 innych artykułach bądź usłyszeć w innych podcastach czy filmach, ale tym, jak my na daną rzecz patrzymy i jednocześnie zmusza nas to do tworzenia treści o sobie. Bo wbrew pozorom, w marce osobistej chodzi o dzielenie się swoją własną osobistą historią. Ja zazwyczaj ubieram to w ramy takiego jednego zdania, że świat ma dosyć treści typu jak zrobić X, a zdecydowanie za mało treści typu jak zrobiliśmy X. Co można by jeszcze było rozwinąć, żeby uzupełnić to o to drugie pytanie, o którym mówiliśmy, czyli o segmencie dla Y. Jeżeli więc mamy ten wyjściowy temat, jak stworzyć dobrą stronę internetową, to ten temat będzie za ogólny i nie przyciągnie odpowiedniej publiki. Natomiast jeżeli zrobilibyśmy z tego wpis typu czego nauczyłem się o projektowaniu strony dla firmy budowlanej, to ten temat, przyznasz, brzmi już zupełnie ciekawiej. Po pierwsze dlatego, że jest konkretny fragment grupy docelowej, którego taki wpis, czy taki artykuł, czy podcast będzie dotyczyć. A po drugie dlatego, że z góry mamy już zdradzone trochę w ramach tego tematu, o czym dana osoba będzie mówiła. Druga sprawa. Tak postawione pytanie zmusza nas do wylistowania problemów czy kwestii, nad którymi się wcześniej zastanawialiśmy. Projektowanie strony internetowej, idąc dalej z tym przykładem, to bardzo skomplikowana rzecz. I rzecz, która, niczym w zarządzaniu projektami się mówi, można rozbić na szereg elementów. Jeżeli więc postawimy sobie pytanie typu czego nauczyłem się albo doświadczyłem w danej kwestii w ostatnich miesiącach, to nagle się okaże, że projektowanie strony internetowej dla firmy składało się z wielu zadań czy podzadań po drodze. Stanęliśmy przed problemem doboru zdjęć. Stanęliśmy przed problemem, kto napisze teksty, albo że te teksty nam nie wyszły. Stanęliśmy przed problemami wyboru wykonawcy, a może zmiany wykonawcy w trakcie, w przypadku jakiegoś konfliktu. Być może były jakieś rzeczy, które w trakcie okazały się nieprzewidziane i rodziły później trudności. Być może po czasie dałoby się stwierdzić, że do pewnych rzeczy należałoby podejść inaczej. To wszystko jesteś w stanie wylistować sobie na kartce papieru, i to wszystko, każdy z tych punktów może być potencjalnym tematem na osobny wpis. Jednocześnie każdy ten element jest wystarczająco szczegółowy, żeby był ciekawy. I zobaczysz, że choć mogłoby się wydawać, że temat typu czego nauczyliśmy się albo co musieliśmy przemyśleć w kontekście doboru zdjęć na stronie internetowej może wydawać się absolutnie niszowy i dziwny i potencjalnie krótki, to dla twojej publiki będzie naprawdę interesujący. gdyż ponieważ ta publika wielokrotnie widziała już treści typu jak stworzyć stronę internetową, w której każde z tych zagadnień powinno się pojawiać, może się pojawia, ale jest zaledwie muśnięte. U Ciebie natomiast to będzie główny element, na którym się skupisz. Dzięki temu poświęcisz mu wystarczająco dużo miejsca, żeby ważkość tego tematu wybrzmiała, a jednocześnie to, co ludzie lubią, to właśnie szczegół, detal i wynikająca z samego namysłu nad tym osobista perspektywa. Polecam Ci więc właśnie takie podejście przy tworzeniu tego typu treści. Oczywiście to wszystko trzeba później ubrać w jakieś ramy. Jeżeli nie jesteś osobą, która pisze na co dzień, czy nie przychodzi Ci swobodnie tworzenie treści, to może być Ci trudno przełożyć listę tych problemów dla konkretnego segmentu klientów na jakieś schematy, które mogą być potencjalnie interesujące. Są więc takie trzy makro grupy treści, które mogą być dla Ciebie punktem wyjścia do dopasowania następnie rzeczy, które wylistujesz sobie na podstawie tych pierwszych dwóch pytań na kartce papieru. Ja mam taki sposób podsumowywania potencjalnych treści na profilach prywatnych, a nie tylko, na trzy typy. Instrukcje, analizy i przemyślenia. Czym są poszczególne z nich? Treści typu instrukcje to po prostu artykuły typu jak zrobić X. Są one najbardziej neutralne w rozumieniu pozbawione tego osobistego sznytu w stosunku do pozostałych i ich zadaniem jest przeprowadzić kogoś przez proces myślowy od punktu A do punktu B i co należałoby zrobić po drodze. To wszystkie artykuły, z którymi pewnie stykasz się najczęściej i wszystkie wpisy, z którymi stykasz się najwcześniej. Oto jak rozwiązuje się problem X, oto 5 porad na temat tego i tego, oto 10 kroków, które trzeba przejść, żeby zbudować proces sprzedaży. Bardzo często oczywiście pojawiają się tam osobiste doświadczenia i przemyślenia, ale nie są one główną osią danej publikacji. Najważniejsze jest pokazanie pewnego procesu, frameworku, czyli kroków, które należy po drodze podjąć, żeby przejść jakiś proces. Moglibyśmy więc przygotować artykuł typu 10 rzeczy, o których należy pamiętać, szykując tekst na stronę internetową, który ma sprzedawać usługi budowlane. On wpisywałby się właśnie w te zagadnienie czy typ treści dotyczący instrukcji, a jednocześnie byłby wystarczająco szczegółowy, żeby być interesujący. Drugi typ treści to analizy. Wszelkiej maści badania, raporty branżowe, dane. Są to rzeczy, z którymi mało ludzi polemizuje, ponieważ ciężko polemizować z jakimś niezależnym instytutem, który coś takiego przygotował, a jednocześnie, biorąc właśnie pod uwagę to, że często jest to ekspertyza najwyższej próby, jest to szalenie interesujące. Ludzie szukają wzorców i źródeł tego typu. Mógłbyś na przykład więc przygotować i znaleźć odpowiednie dane, które mówiłyby o tym, o czym należy pamiętać, projektując stronę firmy usługowej albo stronę firmy produktowej. To, co jest kluczowe, to żeby znaleźć dane, które będą faktycznie używalne. Na świecie jest wiele badań i raportów, które mówią o bardzo ogólnych rzeczach albo próbują przykroić niemalże cały świat i wszystkie potencjalne grupy docelowe do wspólnego mianownika. Najbardziej banalny przykład, do którego każdemu będzie łatwo się odnieść? Godziny publikacji w mediach społecznościowych. Jak można sprowadzić do wspólnego mianownika i spróbować odpowiedzieć na tak teoretycznie proste pytanie? W końcu trochę inaczej korzystają z mediów społecznościowych osoby młodsze i starsze, trochę inaczej osoby, które są tam aktywne zawodowo i takie, które szukają tam rozrywki i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli więc nawet, a są takie prowadzone przez różnego rodzaju instytucje czy narzędzia, będą podane dla Ciebie jakieś godziny typu, że idealną godziną publikacji jest 17, to czy naprawdę jest to dana czy informacja dla Ciebie interesująca? I Twój odbiorca, szczególnie jeżeli będzie właśnie z tej kategorii biznesowej, podejdzie do tego w ten sam sposób, że to jest zbyt ogólne i dla mnie nieinteresujące. Jeżeli więc już szukać raportów, danych i analiz, to trzeba wejść głębiej w temat i znaleźć takie, które będą relewantne, istotne dla segmentu, z którym chcesz się komunikować. I wreszcie typ trzeci, mój ulubiony i z mojej perspektywy też jednocześnie najbardziej właściwy, kiedy mówimy o publikacjach na profilach prywatnych pod kątem budowania marki osobistej, a jednocześnie taki, który może czerpać garściami z tych dwóch wcześniejszych typów treści i są to wszelkiej maści przemyślenia. Przemyślenia można byłoby podsumować jako metodę ubrania w historię o własnym przeżyciu, doświadczeniu czy lekcji wszystkich tych merytorycznych zagadnień, które tak czy owak po drodze musiałeś zdobyć, przemyśleć czy poznać. Są to więc wszelkiego rodzaju typy treści, takie jak lekcje, które zdobyliśmy, których nauczyliśmy się po drodze, błędy, które popełniliśmy, jakaś własna osobista refleksja nad sposobem rozwiązania jakiegoś problemu i tym podobne rzeczy. Z drugiej strony mogą to być również jakieś aspekty bardziej emocjonalne, na przykład opowieść o porażce albo opowieść o strachu, który towarzyszył nam po drodze. Jestem sobie w stanie wyobrazić tekst typu czego się bałem, gdy siadałem do projektowania strony internetowej dla swojego zakładu fryzjerskiego. Albo moja osobista porażka w próbie napisania tekstu, który miałby sprzedawać ofertę mojej firmy budowlanej. Czy nie brzmi to dużo ciekawiej niż jak stworzyć teksty dla firmy budowlanej? Myślę, że tak. No bo tu właśnie dochodzi jeszcze ten aspekt osobistego doświadczenia oraz emocji, które temu towarzyszą. I mimo, że jest tu nadana ta pewna emocjonalna rama, która przyciągnie uwagę odbiorcy po drugiej stronie, to jednocześnie jestem sobie w stanie wyobrazić i nieraz takie treści czytałem. Może to być wysokiej jakości i bardzo merytoryczny tekst. Bo jedno drugiego nie wyklucza, natomiast ten klucz emocjonalny sprawia, że łatwiej nam będzie się w taką treść po prostu zaangażować. A w końcu w markach osobistych czy osobistych profilach bardzo często o to chodzi. Jedną taką rzecz, którą niech też będzie myślą kończącą. Zawsze mówię osobom, które biorą udział w moich szkoleniach, czy zapraszają mnie do przeprowadzenia konsultacji i rozmawiamy właśnie o publikacjach na profilach prywatnych, jest rzecz następująca. Jeżeli napisałeś bądź napisałaś post, to zadaj sobie teraz pytanie, czy ten post mógłby pójść w niezmienionej formie na fanpage'u twojej firmy, ewentualnie na fanpage'u jakiejś firmy. I bardzo często odpowiedź brzmi tak. Dlaczego? Dlatego, że przygotowujemy, chcąc budować markę i odpowiedni wizerunek i pokazywać siebie jako osoby biznesowe, treści, które są, jak to ładnie mówią anglosasi, vanilla flavor. Neutralne, dopasowane do wszystkich, takie, które nie chcą być w ten sposób kontrowersyjne, w dobrym znaczeniu słowa kontrowersyjne, czyli że nie chcą być jakieś, nie chcą być emocjonalne. Czyli są takie ułagodzone, grzeczne, PR-owe, tak żeby mogły pójść po prostu na zwykłym fanpage'u również. A czy ludzie śledzą profile prywatne na takiej samej zasadzie, jak śledzą fanpage'a? Niekoniecznie. Śledzimy profile prywatne, bo chcemy znaleźć jakąś osobę. Ta osoba może dzielić się swoim życiem prywatnym, ale nie musi. Ale może również inkorporować pewne aspekty swojej osobowości, takie właśnie jak aspekty emocjonalne typu lęki, przeżywane emocje, porażki i te inne ciężkie tematy do swoich treści biznesowych. I uwaga, mam dla ciebie pracę domową albo zadanie na zakończenie. Ćwiczenie, jeżeli wolisz takie określenie. Weź jedną lekcję biznesową, której doświadczyłeś bądź doświadczyłaś zgodnie z frameworkiem, który opisaliśmy w ostatnich miesiącach czy tygodniach. Następnie, mam nadzieję, że z pomocą rad, których udzieliłem w tym odcinku, przygotuj post na wybrane przez ciebie medium społecznościowe LinkedIn, Twitter, Facebook, a może nawet TikTok i opublikuj go tam. A następnie oznacz mnie, żebym go odnalazł. Bardzo chętnie zobaczę, czy udało ci się wcielić radę z tego odcinka w życie. A na dziś to wszystko. Bardzo dziękuję ci za wysłuchanie bądź obejrzenie tego odcinka mojego programu. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu i cześć!